Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piątego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI jest na Cyprze. Zdecydowaną większość naszego programu poświęcimy relacji z drugiego dnia papieskiej podróży. Na zakończenie refleksja księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy.
Życie społeczno-polityczne ma się opierać na prawdzie i wartościach moralnych. Przypomniał o tym papież w drugim dniu swej wizyty na Cyprze podczas spotkania z władzami i korpusem dyplomatycznym. Odbyło się ono rano w stołecznej Nikozji. Witając Benedykta XVI w swym pałacu, prezydent Dimitris Christofias przypomniał, że Cypr przez wieki był miejscem zgodnego współistnienia prawosławnych z katolikami i z muzułmanami. Teraz jednak Nikozja jest ostatnią europejską stolicą, która pozostaje podzielona w związku z trwającą od 1974 roku militarną okupacją turecką ponad 1/3 wyspy. Ojciec Święty wyraził uznanie Republice Cypryjskiej, przypominając, że obchodzi ona w tym roku 50-lecie powstania. Złożył hołd jej pierwszemu prezydentowi, arcybiskupowi Makariosowi. Nawiązał do moralnej wizji szukania prawdy, dobra i piękna w działaniach publicznych, którą od starożytnych myślicieli greckich przejęli później wielcy filozofowie, zarówno islamscy, jak chrześcijańscy.
Jako ludzie znajdujemy nasze ostateczne wypełnienie w odniesieniu do rzeczywistości absolutnej. W naszym sumieniu tak często słyszymy jej echo jako usilne wezwanie do służby prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Na płaszczyźnie osobistej, jako pełniący służbę publiczną, znacie znaczenie prawdy, uczciwości i szacunku w relacjach z innymi. Osobiste relacje są często pierwszym krokiem w budowaniu zaufania, a z czasem trwałych więzi przyjaźni między jednostkami, ludami i narodami. Ma to istotne znaczenie dla roli, jaką pełnią politycy i dyplomaci. W krajach, gdzie sytuacja polityczna jest delikatna, takie uczciwe, otwarte relacje osobiste mogą prowadzić do większego dobra całych społeczeństw i narodów.
Papież wskazał, że prawda moralna w życiu publicznym wymaga oparcia prawa stanowionego na etyce prawa naturalnego, wspólnego wszystkim ludziom. Wtedy polityka wprowadza atmosferę sprawiedliwości i pokoju.
Następnym punktem dzisiejszego dnia papieskiej wizyty było spotkanie ze wspólnotą katolicką Cypru. Składa się ona zasadniczo z trzech obrządków: maronickiego, ormiańskiego i łacińskiego. Ważnym elementem działalności Kościoła jest szkolnictwo. Na wyspie działają 22 katolickie placówki wychowawcze. Jedna z nich, Szkoła Podstawowa Świętego Marona w Nikozji, była właśnie miejscem przedpołudniowego spotkania z wiernymi. Gospodarze, poza słowami powitania ze strony maronickiego arcybiskupa Józefa Suejfa, przygotowali dla Ojca Świętego także dziecięcy spektakl muzyczno-baletowy.
W przemówieniu do cypryjskich katolików Benedykt XVI zachęcił ich do poszukiwania jedności tak między sobą, jak i z chrześcijanami innych denominacji. Więzi przyjaźni między wyznawcami Chrystusa otwierają także na dialog z innymi religiami.
Jeśli chodzi o dialog międzyreligijny, to na świecie jest jeszcze w tej materii wiele do zrobienia. To kolejna dziedzina, gdzie cypryjscy katolicy doświadczają sytuacji, które dają im możliwość odpowiedniego i roztropnego działania. Tylko dzięki cierpliwej pracy można zbudować wzajemne zaufanie, przezwyciężyć brzemię przeszłości, a polityczne i kulturowe różnice między ludami mogą stać się motywem działania na rzecz głębszego zrozumienia. Zachęcam Was, byście tworzyli takie wzajemne zaufanie między chrześcijanami i niechrześcijanami jako fundament trwałego pokoju i harmonii między ludźmi różnych religii, przekonań politycznych i kultur.
Ojciec Święty zachęcił też wiernych do modlitwy w intencji powołań, wyraził uznanie dla wkładu tamtejszego kościoła w dzieło edukacji, a młodych wezwał do bezinteresownej służby w budowaniu wspólnoty wiary i przyszłości ojczyzny.
Natomiast w południe Benedykt XVI spotkał się ze zwierzchnikiem Kościoła Prawosławnego na Cyprze. Arcybiskup Chryzostom II jest znany ze swego ekumenicznego nastawienia, a jego kontakty z Watykanem mają już wieloletnią historię. Benedykt XVI przybył do siedziby prawosławnych arcybiskupów Cypru, gdzie po prywatnej rozmowie z gospodarzem odwiedził miejsce pamięci poświęcone arcybiskupowi Makariosowi. Ten charyzmatyczny cypryjski duchowny był zarazem wielkim patriotą walczącym o niepodległość ojczyzny. W 1959 roku wybrano go pierwszym prezydentem Republiki Cypryjskiej. Wśród mieszkańców wyspy arcybiskup Makarios III cieszy się po dziś dzień wielkim szacunkiem dla swej wiary i niezłomnego oddania sprawom niepodległości. Trzykrotnie wybierany prezydentem, kilkakrotnie był celem zamachów na swe życie, z których udawało mu się ujść bez szwanku. Boleśnie przeżył on inwazję turecką na Cypr w 1974 roku, która zmusiła go do ucieczki za granicę. Arcybiskup zmarł nieoczekiwanie 3 lata później.
Oficjalna część wizyty ekumenicznej odbyła się w XVII-wiecznej katedrze świętego Jana w Nikozji. W słowie powitania arcybiskup Chryzostom wyraził radość ze spotkania i przekazał papieżowi wyrazy braterskiej bliskości. Cypryjski hierarcha przypomniał pokrótce prawie 2000-letnią historię chrześcijaństwa na wyspie, znaną już z dziejów apostolskich. Arcybiskup Chryzostom przyznał, że choć cypryjska wspólnota prawosławna jest nieliczna, to jednak cieszy się szacunkiem innych cerkwi, a braterskie relacje utrzymuje ze wszystkimi kościołami.
Benedykt XVI w odpowiedzi podziękował za gościnę na Cyprze oraz za wspólne przedsięwzięcia ekumeniczne. Ich celem, zdaniem papieża, jest pełna i widzialna komunia między kościołami wschodu i zachodu, przeżywana zawsze w wierności Ewangelii i tradycji apostolskiej.
Cypr tradycyjnie uważany jest za część Ziemi Świętej, a trwający na Bliskim Wschodzie konflikt winien być źródłem zatroskania dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Nikt nie może zostać obojętnym na potrzebę wspierania w każdy możliwy sposób chrześcijan tego niespokojnego regionu tak, by jego starożytne kościoły mogły żyć w pokoju i rozkwicie. Wspólnoty chrześcijańskie Cypru mogą odegrać najbardziej owocną rolę dzięki współpracy ekumenicznej w modlitwie i pracy na rzecz pokoju, pojednania i stabilności na ziemiach pobłogosławionych ziemską obecnością Księcia Pokoju.
Papieska wizyta u zwierzchnika cypryjskiej cerkwi zakończyła się zwiedzeniem Muzeum Ikon Prawosławnych. Benedykt XVI modlił się też w prywatnej kaplicy arcybiskupa Makariosa.
O godzinie 16 na terenie nuncjatury odbyło się nieoficjalne spotkanie z jednym z duchowych autorytetów muzułmańskiej społeczności na Cyprze. Chodzi tu o lidera ruchu cypryjskich sufich, czyli swoistej formy islamskiego monastycyzmu. Mieszkam tuż za kościołem Świętego Krzyża i pomyślałem, że powinienem pozdrowić papieża. Jestem już bardzo stary, powiedział 89-letni szejk Mohamed Nazim Abil Al-Hakani. Ja również jestem stary, odparł Benedykt XVI. Szejk Nazim poprosił papieża o modlitwę.
Wkrótce potem Ojciec Święty spotkał się z katolickimi duszpasterzami na Cyprze. Wraz z nimi sprawował Eucharystię w kościele Świętego Krzyża położonym nieopodal nuncjatury.
Bardzo taka rodzinna msza.
Ojciec Zacheusz Dulniok, polski franciszkanin na Cyprze.
Bardzo kameralne spotkanie, tylko dla osób konsekrowanych i dla kapłanów tutaj pracujących na Cyprze. Dla bardzo małej społeczności wiernych Kościół Świętego Krzyża jest jednocześnie ambasadą watykańską. Jest to parafia w Nikozji. Kościół jest położony w miejscu bardzo szczególnym, na właśnie granicy zielonych, jak my to tutaj nazywamy. Jest to strefa boforowa.
W homilii Benedykt XVI mówił o znaczeniu krzyża. Na początku nawiązał do zarzutów, jakie niekiedy słyszą chrześcijanie, kiedy wypomina się im, że czczą przedmiot tortur, znak cierpienia i porażki. To prawda, powiedział papież, krzyż jest znakiem tych wszystkich rzeczy, ale ze względu na tego, który został wywyższony na krzyżu dla naszego zbawienia, jest on również znakiem ostatecznego triumfu Bożej miłości nad wszelkim złem świata.
Zgodnie z pewną pradawną tradycją, krzyż został zrobiony z drzewa, które syn Adama Set zasadził na miejscu, gdzie pochowany został Adam. Jest ono zwane Golgotą, czyli miejscem czaszki. Nasienie zaś pochodziło z drzewa wiadomości dobrego i złego, znajdującego się pośrodku ogrodu Eden. I tak, mocą Bożej opatrzności, dzieło złego zostało udaremnione jego własną bronią. Drzewo krzyża stało się narzędziem naszego odkupienia, tak jak drzewo, z którego zostało wykonane, było okazją do upadku pierwszych rodziców. Cierpienie i śmierć, będące konsekwencją grzechu, stały się środkiem zwycięstwa nad grzechem. Krzyż zatem jest większy i bardziej tajemniczy, niż się to w pierwszej chwili wydaje. Owszem, jest on narzędziem męki, cierpienia i porażki, ale jednocześnie wyraża całkowitą przemianę. Naszemu upadłemu światu daje nieskończoną nadzieję i to dlatego świat potrzebuje krzyża.
Benedykt XVI zauważył, że szczególny udział w tajemnicy krzyża mają dziś chrześcijanie na Bliskim Wschodzie ze względu na trudności, które tam napotykają. Dotyczy to również posługujących w tym regionie kapłanów.
Kiedy myślimy o naszych niedoskonałościach, osobistych i wspólnotowych, uznajmy z pokorą, że zasługujemy na tę karę, którą wziął za nas na siebie niewinny baranek. A gdyby przyszło nam mieć jakiś udział w cierpieniach Chrystusa, na co przecież zasłużyliśmy, cieszmy się z nich, ponieważ większe będzie nasze szczęście, kiedy objawi się Jego chwała. W moich modlitwach pamiętam zwłaszcza o kapłanach i zakonnikach na Bliskim Wschodzie, którzy dziś w sposób szczególny są powołani do upodobnienia swego życia do tajemnicy Krzyża Pańskiego. Pod wpływem trudności, których doświadczają ich wspólnoty, na skutek konfliktów i napięć w tym regionie, wiele rodzin decyduje się na ucieczkę. Takie rozwiązanie może kusić również ich duszpasterzy. Jednakże w takich sytuacjach kapłan, wspólnota zakonna czy parafia, która wytrwale trwa i świadczy o Chrystusie, jest wspaniałym znakiem nadziei nie tylko dla chrześcijan, lecz również dla wszystkich, którzy żyją w tym regionie.
Po mszy Benedykt XVI udał się na spoczynek do pobliskiej nuncjatury apostolskiej. Jutrzejszy, trzeci i ostatni dzień podróży będzie stał pod znakiem Bliskiego Wschodu. Papież spotka się z przedstawicielami kościołów z tego regionu i przekaże im dokument roboczy na tegoroczny synod biskupów, który będzie poświęcony właśnie chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.
Okruchy Ewangelii.
Naszym przeznaczeniem jest wieczność.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Wkrótce potem udał się Jezus do pewnego miasta zwanego Nain, a podążali za Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, przystanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A z mary usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Scena opisana przez ewangelistę Łukasza jest nader znana każdemu człowiekowi. Pogrzeb, jak w przypadku młodzieńca z Nain, stanowi codzienną rzeczywistość, której doświadczają wszyscy, niezależnie od szerokości geograficznej, kraju, kultury czy rasy. Któż nie przeżył śmierci ojca, matki, kogoś bliskiego, czy nawet przypadkowej osoby? Śmierć, zwłaszcza bliskiej osoby, wywołuje ból i cierpienie. Jest swego rodzaju przemocą, jaka wdziera się pośród ludzi, łamiąc rodzinne i przyjazne relacje. Tak było w przypadku matki, która utraciła jedynego syna. Był za młody, aby umierać. Życie stało przed nim, a śmierć jest bezlitosna. Teraz serce wdowy jest przepełnione bólem. Ze łzami w oczach odprowadza ukochanego syna na miejsce wiecznego spoczynku. Myśli nie dają jej spokoju. Dlaczego on? Był przecież taki młody. To on miał zapewnić jej przyszłość. Zaopiekować się, gdy zacznie jej brakować sił. A teraz już go nie ma. Wszystko nagle straciło sens. Świat jakby się nagle załamał. Na niewiele mogą się zdać wszelkie pocieszenia osób towarzyszących. Życia mu nic już nie wróci. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje jednak, że w chwilach tak dotkliwych jak śmierć, Bóg nie jest obojętny wobec tych, którzy cierpią. Bóg śmierci nie stworzył i stąd nie cieszy się ze zguby żyjących. Weszła ona na świat, jak podaje Księga Mądrości, przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Potwierdzeniem tej prawdy jest reakcja Jezusa. Kiedy widzi kondukt żałobny i pogrążoną we łzach matkę, nie czeka. Podchodzi do niej i mówi: nie płacz. Jego słowa nie tylko są pełne litości, ale też niosą w sobie moc życia. Zwracając się do zmarłego, mówi: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Przez wskrzeszenie młodzieńca Jezus daje do zrozumienia, że nasze życie jest w ręku samego Boga. On jest tym, który ma moc dać życie, zabrać je lub przywrócić zmarłemu. Życie ludzkie jest darem Bożym i nikt poza Bogiem nie ma prawa decydować o nim. Dlatego ten, kto podnosi rękę na życie, występuje przeciw Bogu. Przez krzyż Jezus Chrystus nadał życiu ludzkiemu nową godność, o czym zaświadcza święty Jan w pierwszym liście. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. O śmierci możemy powiedzieć, że jest bramą do domu Ojca. Ona nas uwolni od więzów cielesnych i pozwoli, że wreszcie, gdy staniemy się podobni do Boga, ujrzymy Go takim, jakim jest. Jezus Chrystus, zwłaszcza po swoim zmartwychwstaniu, dał nam dowód, że śmierć, choć boleśnie dotyka człowieka, nie oznacza końca jego egzystencji. Otwiera przed człowiekiem nowe perspektywy życia w chwale samego Boga. Ludzkie życie zatem, bez względu na to, jak długo trwa, jest tylko drogą oczyszczenia i zbliżania się ku Bogu. Kiedyś w mieście Molfetta, położonym we wschodniej części Włoch, kapłan budował kościół. Zamówił do niego duży krzyż, który miał zawisnąć w prezbiterium. Ponieważ kościół nie był jeszcze wykończony, gdy przywieziono zamówiony krzyż, proboszcz tymczasowo umieścił go na ścianie w zakrystii i zamieścił pod nim napis: miejsce prowizoryczne. Miejscowego biskupa, który przyjechał obejrzeć budowę, tak mocno uderzyły te słowa, że poprosił kapłana, aby krzyż razem z napisem pozostał na stałe w zakrystii, gdyż oddaje doskonale rzeczywistość ludzkiego życia na ziemi. Miejsce prowizoryczne. Nie będziemy żyć na tej ziemi w nieskończoność. Naszym przeznaczeniem jest wieczność. Zatem z nową nadzieją spójrzmy na życie i na umieranie, ufając, że ten, który śmierć zwyciężył, Chrystus Pan, otworzy przed nami bramy wiecznego zbawienia i wiecznej szczęśliwości. On sam po zmartwychwstaniu powiedział do swoich: wstępuję do Ojca mojego i do Ojca waszego oraz do Boga mojego i do Boga waszego.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.